Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do umieszczenia Chrystusa i Jego świętej woli w centrum naszego życia zachęcił Benedykt XVI w czasie audiencji środowej. Papież wskazał też, że aby się dobrze modlić, trzeba żyć według Bożego prawa. Magazyn rozpocznie relacja ze spotkania z pielgrzymami. Następnie porozmawiamy o kościele i sytuacji społecznej w Beninie. Papież odwiedzi ten afrykański kraj w przyszłym tygodniu. Naszym przewodnikiem będzie werbista z Beninu, ojciec Marek Pogorzelski. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. O modlitwie, która rodzi się ze spotkania ze Słowem Bożym i życia według Bożego prawa, mówił Benedykt XVI w kolejnej środowej katechezie poświęconej sztuce modlitwy. Od kilku tygodni Benedykt XVI rozważa wybrane psalmy, które, jak przypomniał, są wzorem różnych rodzajów modlitwy, lamentacji, zaufania czy uwielbienia. Dziś omówił psalm 118. Jest o tyle wyjątkowy, że psalmista wyśpiewuje w nim kantyk na cześć Tory, czyli Bożego prawa, zaznaczył papież.
Jest to śpiew na cześć Tory, czyli prawa pańskiego, rozumianego nie tylko jako zbiór przepisów, ale także jako nauczanie i instrukcja życia. Tora jest objawieniem, Słowem Bożym, które jest skierowane do człowieka i oczekuje na odpowiedź. Tu odpowiedź ta wyrażona jest w formie modlitwy człowieka, dla którego prawo pańskie stanowi centrum życia. Jakże miłuję prawo Twoje, przez cały dzień nad nim rozmyślam. Wierność psalmisty rodzi się ze słuchania słowa, z medytacji i odkrywania woli Pana. Wierność ta jest mocniejsza niż wszelkie próby i prześladowania. Psalmista pisze, niemalże pokonaliby mnie na ziemi, ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień. U źródeł wierności jest nie litera prawa, ale pełne miłości spotkanie z Panem, który objawia się przez słowo.
Benedykt XVI podkreślił, że w długim, bo liczącym niemal 200 wersetów w psalmie 118 została ukazana w sposób całościowy relacja człowieka z Bogiem. Opiera się ona właśnie na Jego słowie i jest drogą do szczęścia.
Jako centrum egzystencji prawo Boże wymaga słuchania sercem, słuchania z posłuszeństwem, nie służalczym, lecz synowskim, ufnym, świadomym. Słuchanie Słowa Bożego jest osobistym spotkaniem z Panem życia, spotkaniem, które musi być przełożone na konkretne wybory, a także stać się drogą i pójściem za Chrystusem. Pozwólmy więc, aby Pan wlał w nasze serca tę miłość do Jego Słowa. I dał nam, abyśmy zawsze w centrum naszego życia stawiali Jego samego i Jego świętą wolę. Prośmy, aby nasza modlitwa i całe nasze życie były oświecone Słowem Bożym, lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce, jak mówi psalm 118. A Maryja, która przyjęła i zrodziła Słowo, niech nas prowadzi i pociesza, jako gwiazda zaranna, która wskazuje drogę szczęścia.
Polaków na placu Świętego Piotra było ponad 1000, wśród nich między innymi krewni ofiar katastrofy smoleńskiej. Ze Świdnicy natomiast przybyła oficjalna pielgrzymka tamtejszej diecezji.
Witam i pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie wiernych Świdnicy z biskupami kapitułą katedralną z okazji 1000-lecia utworzenia diecezji. Jednoszczę się z wami dziękczynieniu i zawdzięczam was opiece błogosławionych patronów Jana Pawła II i Gerharda Hirschfeldera. Wszystkim tu obnecu niech Bóg błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję ogólną zakończył papieski apel o solidarność z ofiarami kataklizmów, które dotknęły w tych dniach różne regiony ziemi.
W ostatnim czasie różne części świata, od Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza centralnej, aż po południowo-wschodnią Azję, zostały doświadczone powodziami i osunięciami ziemi, w wyniku których wiele osób zostało zabitych, zaginęło bądź straciło dach nad głową. Po raz kolejny pragnę zapewnić o mojej bliskości z wszystkimi poszkodowanymi na skutek tych klęsk żywiołowych. Jednocześnie wzywam do modlitwy za ofiary i ich bliskich, a także do solidarności, aby instytucje i ludzie dobrej woli wielkodusznie ze sobą współpracowali w niesieniu pomocy tysiącom osób doświadczonych przez te kataklizmy.
W Beninie trwają już ostatnie gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty. Benedykt XVI przybędzie do tego afrykańskiego kraju w przyszłym tygodniu. Pielgrzymka związana jest ze 150-leciem ewangelizacji Beninu, a także przekazaniem Kościołowi Afryki adhortacji posynodalnej. A naszym gościem jest dziś pracujący w Beninie werbista ojciec Marek Pogorzelski.
Wizyta ta jest głównie wizytą pastoralną. Niemniej jednak jest to również wizyta głowy państwa watykańskiego w Beninie. Dlatego też trzeba powiedzieć, że rząd i prezydent przygotowują się do niej również bardzo uważnie. Papież spędzi te 3 dni na terenie jednej tylko diecezji, to jest Cotonou. I można powiedzieć, że widać te przygotowania, chociażby po wielu różnych afiszach, plakatach, a także rozprowadzanie już koszulek, emblematów, breloczków, pewne takie właśnie gadżety związane z tą wizytą Cotonou. Wszystkie korały w różnych językach lokalnych organizują praktycznie każdego dnia do samej wizyty różne koncerty, które mają przygotować duchowo wiernych. Są utworzone specjalne pieśni, które mają przekazywać motto tej podróży. Wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, iż ta wizyta ma swoje bardzo szerokie znaczenie, nie tylko dla Beninu, ale dla całej Afryki. Bardzo często można usłyszeć słowa, że papież przybywa do Beninu jako ten, który w imię Boga pragnie posłać całą Afrykę z misją pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Benedykt XVI nie będzie pierwszym papieżem w Beninie. Wcześniej był Jan Paweł II. Co po tej podróży możemy powiedzieć pozostało?
Błogosławiony Jan Paweł II przybył do Beninu aż 2 razy z wizytą apostolską. Pierwszym razem w 1982, było to w miesiącu lutym, zaledwie 1 dzień, natomiast drugim razem w 1993. Jest może jeden szczegół, o którym warto tu wspomnieć, a mianowicie chodzi o tę pierwszą wizytę Jana Pawła II i zwłaszcza jego pożegnalne przemówienie na lotnisku. Zaznaczam, że był to tutaj czas komunizmu, także w obecności komunistycznych władz państwowych Ojciec Święty znanym sobie spokojem i determinacją potrafił niesamowicie wzbudzić wiarę i nadzieję tutejszych katolików. Otóż w swoim przemówieniu, czyniąc subtelną aluzję do ideologii marksistowsko-leninowej, Jan Paweł II zaznaczył w nim dość jasno i wyraźnie, że katolicy nie mogą zaakceptować doktryny, która stoi w opozycji z ich sumieniem. No, słowa te wywołały długie oklaski zgromadzonego tam tłumu. I cóż, opatrznościowo, 8 lat po tym przemówieniu, w 1990 roku, miała miejsce w Beninie konferencja narodowa, a razem z nią początek demokracji. Przyznam się Panie, że od razu skojarzyło mi się inne przemówienie papieża Polaka, te wygłoszone u nas na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki ojczyzny, to co się potem u nas działo. Także myślę, że tutaj w Beninie błogosławiony Jan Paweł II przyczynił się po części do upadku komunizmu.
Wspomniał wcześniej ojciec o tym, że Benin był krajem rządzonym przez komunistów. My bardzo często, kiedy myślimy o Afryce, właśnie z naszej europejskiej perspektywy patrzymy na Afrykę jako na kontynent, w którym praktycznie w każdym kraju panuje głód, nędza, toczą się wojny. A jakim krajem jest Benin?
Jest to kraj, gdzie dzięki Bogu nie ma wojny, nie ma głodu i jest pewna stabilizacja polityczna i ekonomiczna też. Muszę przyznać, że mamy tu wolność słowa, wolność wyznania. Nie ma tu problemu, jeśli chodzi o kwestię religijną. Każdy tutaj jest wolny w wyznawaniu religii, jakiej chce, jaką uważa za prawdziwą. Poza tym Benin powoli, ale rozwija się. No może nie tak, jakby się tego chciało, ale widać, że coś się tu dzieje. Tymczasem jednak bardzo poważnym problemem jest tutaj niestety korupcja, której można doświadczyć na co dzień i wszędzie, nawet w takiej małej wiosce jak ta, w której znajduje się nasza misja. Poza tym dla mnie osobiście Benin jest to kraj, w którym jest mnóstwo dobrej energii i zapału, zwłaszcza wśród młodych ludzi. No tylko niestety ograniczone możliwości edukacji uniemożliwiają realizację wielkich planów czy marzeń.
Powiedział ojciec, że no jest wolność wyznania, każdy może wierzyć w to, co chce. Jak ważną rolę odgrywa w Beninie Kościół katolicki?
Od samego początku Kościół katolicki odgrywał i odgrywa bardzo ważną rolę w Beninie. Zagrobanie jest to kościół najbardziej rozpowszechniony. I wspomniała pani o sektach, no niestety jest to jeden z wielkich problemów, bo jest bardzo, bardzo dużo różnych sekt, które niestety zagrażają naszym wiernym, próbują ich odwrócić od wiary, bo tym bardziej, że my znajdujemy się tutaj przy sąsiedzku z Nigerią. Akurat jest to kraj, w którym ja to tak nazywam, taka kopalnia sekt, naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych sekt, które co rusz przychodzą do nas, gdzieś instalują swoje, jak ma miejsce kultu.
A jaki jest ich stosunek do was? Czy są agresywni, czy to się odbywa na zasadzie no, takiego przechwytywania, ale w miarę spokojnego wiernych?
Nie słyszałem o żadnych incydentach. Natomiast to, co można zauważyć, to, że wszystkie sekty w czasie swoich, powiedzmy, tych kazań czy w czasie modlitw bardzo często atakują Kościół katolicki. Oczywiście to są zachowania takich sekt jak Świadkowie Jehowi, którzy wybierali jakiś element z wiary katolickiej, krytykując, podważając, że jest to nieprawdziwe.
Czy Benin wciąż potrzebuje pracy misjonarzy, zarówno kapłanów, jak i sióstr zakonnych, czy nawet świeckich przejeżdżających z zagranicy? Czy już coraz bardziej, jeśli chodzi właśnie o miejscowe duchowieństwo, staje się samowystarczalne?
Jeszcze do tej pory Kościół katolicki tutaj potrzebuje misjonarzy. To przynajmniej widać po obszarze niektórych naszych parafii, które są dość obszerne. Misja czy parafia, na której ja pracuję, jest nas zaledwie dwóch. Oprócz mnie jest jeszcze współbrat z Indonezji. A mamy do obsłużenia 27 wspólnot. Niektóre są bardzo duże, które w przyszłości staną się, miejmy nadzieję, odrębnymi, samodzielnymi parafiami. Niestety brak misjonarzy, prawie nie są dzielone. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że cieszymy się dosyć sporą liczbą powołań kapłańskich i zakonnych. Mamy tutaj kilka seminariów duchownych, dwa duże, które są wypełnione. Także Kościół staje się bardziej niezależny od misjonarzy, zwłaszcza na południu. To też trzeba zaznaczyć, że południe Beninu jest bardziej katolickie, jest dużo więcej powołań, mniej na północy. Ja pracuję.
Ta pielgrzymka Benedykta XVI do Beninu związana jest między innymi właśnie z rocznicą 150-lecia ewangelizacji tego kraju. Powiedzmy coś właśnie o początkach Kościoła w Beninie, o jego rozwoju.
Zacznę od tego, że pierwsze ewangelizacje miały miejsce już w XVII wieku przez kapucynów, którzy niestety z różnych względów bardzo szybko opuszczali teren Dahomeju, bo wtedy jeszcze nie można mówić o Beninie, nie było takiego podziału na kraje. W XVIII wieku nic się nie działo w tym względzie, więc wszystko zaczyna się 28 sierpnia 1860 roku, kiedy to papież poprzez swój dekret tworzy z Dahomeju wikariat apostolski. Jest on od razu powierzony Stowarzyszeniu Misji Afrykańskiej. Także począwszy od tej daty, jak również od momentu przybycia dwóch pierwszych misjonarzy SMA, można mówić o prawdziwym początku ewangelizacji Beninu. I owocem ich pracy są co rusz nowo założone misje, a także szkoły katolickie. Pomimo przeszkód, chorób, a także śmierci wielu, naprawdę wielu nowo przybyłych misjonarzy, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, ewangelizacja nabiera tempa. Tak na przykład w 1914 roku założone zostaje pierwsze seminarium duchowne Ruida, a w roku 1928 mają miejsce święcenia pierwszego tutejszego księdza Tomasa Mulero. Czasem pojawiają się także pierwsze zgromadzenia lokalne, powstają co rusz nowe parafie, także diecezje. Dzisiaj mamy ich 10 w całym Beninie. Ponadto rozwój kościoła widać po wzroście liczby ochrzczonych chrześcijan. Dodam, że zwłaszcza w tych ostatnich dziesięcioleciach. Jeszcze 50 lat temu było ich zaledwie około 250 tysięcy, natomiast dzisiaj jest ich ponad 2 miliony. Myślę, że to też o czymś mówi. W dniu dzisiejszym mamy ponad 1000 lokalnych księży, również ponad 1000 lokalnych sióstr, kilka tysięcy katechistów, ponad 200 szkół katolickich, to tak dla zobrazowania. I Kościół się rozwija. Jest to Kościół młodych. To znaczy mamy w nim bardzo dużo dzieci i młodzieży, a to przecież wiemy, że ona stanowi jego przyszłość. Także sądzę, że to wszystko pokazuje, w żywotność tego Kościoła i że przyszłość Kościoła należy również do Beninu i może stanowić nadal duchowe płuco. Zaznaczę tutaj, że dla nas wielką pomocą, rzeczywiście ogromną pomocą jest ofiarne, bezinteresowne zaangażowanie naszych lokalnych katechistów, osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, ale także i kobiet.
A co by powiedział ksiądz, że jest taką właśnie cechą charakterystyczną benińskiego kościoła?
Otóż osobiście postrzegam ich jako ludzi, po pierwsze, modlących się. Jako ludzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary w Boga. Mimo tego wszystkiego dobrego, co przed chwilą powiedziałem, słabą stroną naszych wiernych jest pewna powierzchowność wiary. Są przypadki, i to nierzadkie, kiedy to pewna osoba, dotychczas często widziana w kościele, modląca się, nagle znika. A później dowiadujemy się, że ta osoba zmieniła kościół, a konkretnie, że poszła do jakiejś sekty. Poważne problemy to właśnie czarce, uroki, zniewolenia, a nawet opętania. Przez to wielu naszych wiernych właśnie żyją oni często w strachu, niepewności, a nawet zagubieniu. I to też powoduje, że nie wahają się chodzenia od kościoła do kościoła, właśnie od sekty do sekty, poszukiwaniu uzdrowienia, poszukiwaniu uwolnienia, czy też ochrony przed, jak to często mówią, złymi duchami. Także jest to pewien element, który no, rzeczywiście istnieje. Także myślę, że trzeba by Kościół dobrze przestudiował ten fenomen istniejący w tutejszych tradycjach w świetle Ewangelii i wiary.
A co oprócz tego właśnie jest według księdza takim największym wyzwaniem, które stoi przed Kościołem w Beninie obecnie?
Ja myślę, że jednym z nich jest wzrastająca liczba sekt i coraz to nowych ruchów religijnych. Druga rzecz to właśnie przed chwilą wspomniana, właśnie te czary, uroki, zniewolenia. Ponadto coraz bardziej zauważalna jest obecność różnych stowarzyszeń okultystycznych i ezoterycznych. To też z pewnością stanowi spore wyzwanie dla dalszej ewangelizacji. Kolejne wyzwanie to te w dziedzinie etycznej i moralnej. Ogólnie Afryka słynie z tego, że rodzina tu stanowi bardzo ważny element. Tymczasem i tutaj niestety można zauważyć pewien kryzys rodziny i edukacji. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że są ludzie, którzy stoją w obliczu biedy, również w tejszy kościół lokalny i tutaj musi znaleźć swoje miejsce i zobaczyć z bliska, w jakim stopniu jest on społecznie zaangażowany w służby ubogich i odrzucony przez społeczeństwo.
Papież w czasie swojej pielgrzymki będzie modlił się przy grobie pochodzącego no właśnie z Beninu kardynała Gantina, przyjaciela Benedykta XVI, z którym no wspólnie wiele lat pracowali tutaj w Watykanie. A kim on jest dla Kościoła w Beninie? Jakie znaczenie w nim odegrał?
Kim jest kardynał Bernard Gantin dla Beninu? Myślę, że po części tym, kim dla nas, dla Polaków był i jest nadal Jan Paweł II. Kardynał Gantin jest po dziś dzień prawdziwym autorytetem, którym liczyli się nie tylko katolicy, ale wszyscy, niezależnie od wyznania czy poglądu. Dla tutejszych ludzi jest on pewną ikoną, z której wszyscy są bardzo dumni. Warto tu zaznaczyć, że kardynał Gantin był pierwszym afrykańskim kardynałem, który stał na czele dykasterii Watykanu. Także przez wiele, wiele lat był dziekanem kolegium kardynalskiego. Natomiast jeśli chodzi o kościół lokalny, ten tu w Beninie i w ogóle w Afryce, to też nie brakowało miejsc, sytuacji, w których by nie odegrał ważnej roli. Tak dla przykładu, zajmował się on organizacją katechezy w całej francuskojęzycznej Afryce. W Abidjanie założył Wyższy Instytut Kultury Religijnej. Przyczynił się również do powstania Centrum Katechetycznego w Ouidah, w swoim rodzimym Beninie. Był przewodniczącym Regionalnej Konferencji Episkopatu, do której należeli biskupi z 8 krajów Afryki Zachodniej. Aha, bym zapomniał jeszcze, kardynał Gantin uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. To wszystko czyni z niego naprawdę wielkiego człowieka, człowieka zasłużonego dla Kościoła, nie tylko tutejszego lokalnego, ale dla całego powszechnego.
O kościele w Beninie, gdzie już w przyszłym tygodniu przybędzie Benedykt XVI, opowiadał werbista ojciec Marek Pogorzelski. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.